Ewangelia świętego Jana, rozdział 21. Przeczytamy pierwsze 19 wersetów. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł mi więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli już jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, jak to inny Cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią wielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną, pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za ten czas, kiedy jako Kościół możemy przychodzić do Twojego, przed Twój święty majestat w niebie. Dziękujemy, że Panie dajesz nam słowa mądrości, kiedy jest słowo życia. Prosimy Cię, byś zechciał Panie też przez swojego ducha teraz działać w naszych sercach. Byśmy nabrali większej mądrości, byśmy mogli bardziej, jeszcze bardziej żyć na Twoją chwałę. Prosimy Cię, byś zechciał nas dzisiaj przemienić podczas tego nabożeństwa. Prosimy Cię to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zdaję sobie sprawę, że Ewangelię Jana właśnie omawiamy na sobotnich grupach. Jednak myślę, że zanim dojdziemy do tego rozdziału, do 21 rozdziału, upłynie co najmniej z rok i pewnie zapomnicie już do tego czasu, o czym dzisiaj jest mowa, o czym będzie mowa. A z drugiej strony też nie chcę omawiać dokładnie tego rozdziału. Nie chcę dzisiaj poruszać każdego wątku w tym rozdziale. Zostawimy pewne szczegóły na zaś, jak to się mówi. Dzisiaj chcę raczej skoncentrować się na jednym głównym zagadnieniu z tego rozdziału. Dzisiaj chcę mówić o przebaczeniu, jakiego doznał Piotr. Zanim jednak przejdziemy do samego tekstu, muszę jeszcze wyznać na początku, że tym bardziej, że jestem nagrywany, że bodźcem i inspiracją do tego kazania była konferencja na temat Wieczerzy Pańskiej, na której byłem tydzień temu we WST. Dr Gordon Smith z Kanady odniósł się właśnie do tego 21 rozdziału Ewangelii Jana, mówiąc o Wieczerzy Pańskiej, między innymi jako znaku przebaczenia, Wieczerza Pańska jako znak przebaczenia. I w rzeczy samej Ewangelia Jana, 21 rozdział, to jeden z najmocniejszych obrazów w zasadzie pokazujących, czym jest Boże przebaczenie i łaska, Boże działanie w Chrystusie, przez Chrystusa. Widzicie, Bóg w ciele pokazuje nam w tym rozdziale, jaki jest względem tych, których umiłował. Jest nasz Bóg względem tych, których umiłował. A przy okazji też dowiadujemy się z tego rozdziału o tym, jacy są ci, których umiłował. Czy dowiadujemy się też z tego rozdziału czegoś o nas samych. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, głębiej nad tym, co Piotr zrobił Jezusowi? Czy zastanawialiście się kiedyś głębiej nad tym, co Piotr zrobił Jezusowi? Oczywiście wszyscy wiemy, że Piotr zabrał się Jezusa. Omawialiśmy na grupach sobotnich Ewangelię Marka i wiemy, że coś takiego miało miejsce. Coś takiego jak zaparcie Piotra. Ale czy rzeczywiście znamy powagę tego wydarzenia? Czy rzeczywiście znamy powagę zaparcia się Piotra? Wydaje mi się, że znając z grubsza ewangeliczne opowiadanie, czytaliśmy Ewangelię nieraz już, często mamy skłonności ku temu, by nie zatrzymywać się zbytnio przy tym zaparciu Piotra, by nie skupiać się zbytnio na takich szczegółach i raczej szybko przeskakiwać do tego, co wiemy, że było jednak szczęśliwym zakończeniem. Zatem stwierdzamy pewnie, tak, Piotr zaparł się, ale przecież zaraz powiedział Panu trzykrotnie, że go kocha. Widzicie, może podchodząc w taki sposób, czytając to tak szybko, te wydarzenia, stwarzamy pozór, że tuż po zaparciu się przyszło nawrócenie. Tyle tylko, że właśnie jeśli tak ujmiemy sprawę, to coś nam umknie, zatracimy, myślę, ten bardzo ważny obraz o Piotrze, o nas samych i bardzo ważną prawdę o Bogu. Zbyt szybko po prostu rozmyjemy powagę naszych upadków. Zatem proponuję, byśmy dzisiaj dokładnie rozważyli, czym było Piotrowe zaparcie się Jezusa. I oczywiście, żeby to dokładniej zrozumieć, żeby zrozumieć wagę tego wydarzenia, wagę tych trzech stwierdzeń Piotra, powinniśmy trochę przypomnieć sobie opowiadanie ewangeliczne. Powinniśmy tak naprawdę upamiętać historię stojącą za wydarzeniami poprzedzającymi Wielki Piątek. Pamiętacie, gdybyśmy zaczęli znowu od początku czytać Ewangelię Jana, to w pierwszym rozdziale byśmy widzieli, że Szymon był, jakby można było powiedzieć, gorliwy, zwarty i gotowy. Szymon z radością przyjął Jezusa. Właśnie gdybyśmy się cofnęli niecałe trzy lata od Wielkiego Wsteczu, od Wielkiego Piątku, właśnie byśmy zobaczyli entuzjazm Piotra, kiedy usłyszał od swojego brata Andrzeja, że znaleźli Mesjasza, że znaleźli baranka od Boga, z chęcią szybko za Jezusem się udał. Udał się za tym, który był obiecany, ten pierworodny, który miał zbawić lud od ciężaru i niewoli grzechu. Piotr się podekscytował. Piotr był cały podekscytowany. Poszedł za Jezusem. Należałoby też sobie wyobrazić to jego dowartościowanie, które pojawiło się w jego sercu, gdy usłyszał, że Pan nazywa go skałą. Ty jesteś Kefas. Będziesz jak Jahwe, skała. Będziesz ostoją dla nowego Izraela. Każdy z nas pewnie by się dowartościował takimi słowami, gdyby usłyszał je z ust Jezusa, gdyby usłyszał z ust Jezusa, że będzie bardzo ważnym człowiekiem w życiu świętego Bożego ludu. To każdego z nas by pobudziło do czynu. Dalej, należałoby sobie wyobrazić to wzrastające w życiu Piotra przywiązanie do Jezusa poprzez te trzy lata wspólnej wędrówki, tą większą lojalność i większe zaufanie. Pamiętacie? Kiedy Jezus rzekł do 12, w obliczu tego, że Żydzi się zgorszyli, kiedy on mówił o chlebie, o tym, że jest chlebem, że jest manną od Boga. Rzekł później do 12, czy i wy chcecie odejść, tak jak tamci? Szymon wtedy odpowiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Widzicie, słowa wielkiego oddania, słowa wiary. Piotr przywiązał się do Jezusa. Piotr przywiązał się do swego Pana. I wreszcie, gdybyśmy poszli jeszcze trochę dalej w historii Piotra, widzielibyśmy właśnie ten przeddzień Wielkiego Piątku. Widzielibyśmy przygotowania do Święta Paski. Widzielibyśmy tą komnatę na górze, tą izbę na górze, w której uczniowie wraz ze swoim Panem spożyli ostatnią wieczerzę. I znowu byśmy widzieli Piotra, ale Piotra właśnie takiego, który nie za bardzo chce dać swojemu Panu, żeby ten mu służył. Kiedy Jezus przychodzi, żeby mu obmyć nogi, Panie, ty miałbyś mi obmywać nogi? Panie, jestem cały gotowy być z Tobą i robić dla Ciebie wszystko. Ale w końcu uległ, kiedy Jezus go napomniał. Ale Piotr był właśnie cały czas gotowy służyć Jezusowi. W dodatku był święcie przekonany o tym, że może złożyć swoje życie za Jezusa. Piotr był przekonany, że nie ma żadnych przeszkód, żeby mógł złożyć swoje życie za Jezusa. Kiedy Jezus oznajmił Piotrowi i uczniom, że musi odejść, Piotr odrzekł, Panie, czemu nie mogę teraz iść z Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Jezus wtedy właśnie przepowiedział mu, co się stanie jeszcze tej nocy. Widzicie, Piotr nadal jest podekscytowany swoim odkryciem i gotowy do działania. On myśli, że może zrobić dla Boga wszystko. Myślę, że Piotr był poniekąd przekonany. Piotr w tym czasie był przekonany, że wraz z Jezusem zbawi świat. Myślał po prostu, że może wraz z Jezusem umrzeć. Może nawet, kto wie, może nawet myślał, że są na równi. Nie? Taki trochę król Artur i Sir Lancelot. Nie? Są kompanami. Mogą zrobić to samo. Mogą razem zawojować świat. Panie, zrobię dla Ciebie wszystko. Pójdę za Tobą. Oddam za Ciebie moje życie, gdy trzeba będzie. Stanę u Twojego boku i razem zbawimy świat. Zrobię dla Ciebie wszystko, a nawet więcej, niż mnie poprosisz. Mówię o tym wszystkim, byśmy właśnie wyobrazili sobie to, kim był Piotr. Pełnym podekscytowania, pełnym gotowym do działania, myślącym właśnie o sobie w ten sposób, że może zrobić dla Boga wiele, że to On może umrzeć wraz z Jezusem. Myślę, że Piotr miał takie wrażenie, że jest kimś najbliższym Jezusowi, niemalże równym Jezusowi. 3 lata to całkiem sporo, co nie? Szczególnie, kiedy każdego dnia możesz spotykać się z tą drugą osobą. 3 lata to może też niewiele w porównaniu do 50, ale myślę, że przez 3 lata właśnie można stworzyć głębsze, bliższe więzi. 3 lata liceum czasami tworzą przyjaźnie na całe życie. A zatem 3 lata to znowu nie tak mało. Piotr uważał, że był przyjacielem Jezusa. Wszystkie jego emocje kierowały się ku Jezusowi. Wszystkie jego marzenia były związane z życiem dla Jezusa. I myślał, że ma w tym wszystkim siłę. Wierzył, że może być tym pierwszym pośród uczniów, tym najbardziej oddanym Jezusowi. Wierzył, że właśnie dla Jezusa zawojuje świat. Myślał, że będzie tym największym rycerzem dla swego króla. I zobaczcie, pytanie, co sobie pomyślał, kiedy Jezus powiedział do niego te słowa, że zanim kur zapieje, 3 razy się nie zaprzesz. Myślę, że w uszach Piotra to brzmiało poniekąd jako taka mrzonka. Myślę, że on sobie mógł pomyśleć, że Jezus nie ma racji. Że Jezus go chyba nie do końca zna. Przecież on był dla Jezusa skłonny zrobić wszystko. Przecież tak go kochał. I nawet w obliczu aresztowania Jezusa w ogrodzie Getsemane Piotr ujął się ze swoim mistrzem, dobył miecza i odciął ucho słudze arcykapłana. Ale widzicie, z takim Piotrem przychodzimy teraz do tej nocy. Do tej nocy. Potem nastąpiła noc, kiedy Jezus był wydany. Nie tylko dosłowna noc, ale też noc w życiu Piotra. Noc w życiu Piotra. Noc zaparcia się, noc ciężka, noc długa, nieprzespana noc. Noc, która miała Piotrowi objawić też prawdziwego Piotra, jaki był. I Jan, w przeciwieństwie do Ewangelii Synoptycznych, gdybyśmy udali się teraz do 18 rozdziału, Jan, w przeciwieństwie do Ewangelii Synoptycznych, rozdziela w czasie to pierwsze zaparcie się Piotra od dwóch ostatnich. Najpierw, gdybyście zobaczyli od 15 wersetu w 18 rozdziale, upływa sporo czasu pomiędzy tymi zaparciami się. Ta noc się dłuży. Najpierw Piotra pyta o dźwiernę, służąca, która zajmowała się otwieraniem wrót na dziedzińcu pałacu arcykapłana. I wtedy on się wypiera. Potem przechodzimy właśnie do arcykapłana i do całego przesłuchania Jezusa. Arcykapłan przesłuchuje Jezusa w sprawie jego nauki i uczniów. Potem odsyła go do Kajfasza, do arcykapłana Kajfasza. Czyli ewangelista daje Piotrowi w tym momencie dłuższy czas na refleksję. Właśnie i pokazuje to, że noc się dłuży. Ta noc w życiu Piotra, nie tylko w życiu Jezusa, ale w życiu Piotra się udłuży. I dopiero właśnie po wyprowadzeniu związanego Jezusa do arcykapłana Kajfasza pada drugie pytanie do Piotra i on ponownie się zapiera. 25 werset. A on się zaparł, mówiąc: nie jestem. I potem, już w krótszym odstępie czasu, pada trzecie pytanie i Piotr po raz trzeci się zapiera. Zdaję sobie sprawę, że w tym miejscu, kiedy czytamy opowiadanie ewangelijne, że w tym miejscu zazwyczaj współczujemy Piotrowi. Sytuacja była napięta, sytuacja była groźna. Wiem, że to nie jest ten sam dojrzały Piotr z dzieł apostolskich, który odważnie w mocy ducha stał naprzeciwko przywódców ludu i zwiastował, że Chrystus jest królem. Wiemy, że Piotr nie był jeszcze aż tak dojrzały. Wiem, że ewangelista Łukasz pisze, że po zaparciu się Piotra Jezus spojrzał na niego i wtedy Piotr gorzko zapłakał. Silny dotąd Piotr zrobił coś, czego nie zamierzał zrobić. W końcu był gotowy pójść z Chrystusem na śmierć. Tak mu się wydawało. A jednak to, co tutaj zrobił, było słabe, tchórzliwe, ale tak realne w jego życiu, jak wcielone słowo. Trzykrotnie się zaparł. I wiem, że niektórzy teologowie w tym miejscu, jak na przykład Rudolf Bultmann, stwierdzili, że zaparcie się Piotra to w zasadzie niewiarygodna legenda. Ta niewiarygodna legenda powstała w kręgach janowych, gdyż w zasadzie tylko jeden Piotr przecież poszedł za Jezusem na dziedziniec. Dlatego nie mógł się zaprzeć. Nie mógł się zaprzeć. Ale czy to legenda? No nie, nie sądzę. Akurat to stwierdzenie teologów nie znajduje swojego poparcia w tekście. Jan i Duch Święty przedstawiają to trochę inaczej. Dla ewangelisty Jana zaparcie się Piotra ma bardzo duże znaczenie. Ze względu na to też, co stało się na końcu, o czym czytaliśmy w 21 rozdziale tej Ewangelii. Jan chce pokazać nam prawdziwość, powagę i moc tego zaparcia się. Piotrowe słowa tego zaparcia, sam akt zaparcia, mają nas uderzyć jako czytelników. I oczywiście niektórzy wciąż twierdzą, niektórzy dalej twierdzą, że Piotr zaparł się tylko tego, że był uczniem Jezusa, ale nigdy się nie zaparł swego Pana, nigdy nie zaparł się samego Chrystusa i że naprawdę nie stało się nic takiego wielkiego. Tylko widzicie, znowu się wydaje, że kiedybyśmy głębiej weszli w tekst tych wszystkich Ewangelii, byśmy zobaczyli, że znowu takie twierdzenie nie ma podstaw w samym tekście. Wydaje się raczej, że powinniśmy pójść w zupełnie przeciwnym kierunku i stwierdzić wraz z ewangelistami powagę tego wydarzenia. Myślę, że właśnie to, co Gordon Smith powiedział tydzień temu na konferencji, jest bardzo trafnym wnioskiem. Akt zaparcia się Piotra można porównać tylko do jednej rzeczy w Ewangeliach. Akt zaparcia się Piotra można porównać tylko do zdrady Judasza. Do zdrady Judasza. Choć wydaje się, że właśnie w Ewangelii Jana, to wynika chociażby ze struktury rozdziału 18-19, wydaje się, że zaparcie się Piotra można również porównać do zaparcia się Żydów wobec Piłata, zaparcia się Jezusa wobec Piłata. Właśnie Piotr zapiera się 3 razy w 19 rozdziale Ewangelii Jana. Żydzi przed Piłatem 3 razy zapierają się Jezusa jako króla. Trochę szokujące, co nie? Jak to możliwe? Piotr, skała, jeden z 3 najważniejszych uczniów, gotowy umrzeć, Chrystusowy zelota, można powiedzieć. Gorliwy dla Pana. Ale zwróćcie uwagę, jak to wygląda w samym tekście. Tekst mówi, że Piotr, właśnie w wersecie 25, 18 rozdziału, tekst mówi, że Piotr Ernesato po grecku, Piotr wyrzekł się. To samo słowo pojawia się u Mateusza i Łukasza, kiedy Jezus mówi, tego, kto by mnie się zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Widzicie, zaparcie Piotra w jakiś realny sposób zestawia go z tymi, którzy go nie przyjęli, a może nawet ze zdradą właśnie Judasza. No bo co oznaczają w Ewangelii Jana słowa nie jestem jednym z jego uczniów? Widzicie, to o wiele więcej, to stwierdzenie to o wiele więcej niż kamuflaż stosowany wobec gestapo. Ewangelia Jana jest szczególna w swoim słownictwie. W Ewangelii Jana często mamy stwierdzenia typu poznać, uznać. Jan się posługuje tego typu słownictwem. Właśnie Jan mówi o poznaniu, o uznaniu kogoś jako na określenie tej bliskiej więzi z drugą osobą. Zobaczcie, Jezus często mówi w Ewangelii Jana do Żydów, gdybyście mnie znali, znalibyście Ojca mego. Czyli gdybyście mieli ze mną więź, bliższą więź, byście mieli więź z Bogiem, byście mieli więź z Ojcem. Dalej Jezus mówi, i nie poznaliście Go, ale ja Go znam, ale ja mam z Nim intymną więź. Będą was wyłączać z synagog i prześladować, ponieważ nie poznali Ojca ani mnie. Ponieważ nie żyją przyjaźni z Bogiem ani mną. Widzicie, już w Starym Testamencie te słowa poznać czy uznać są bardzo ważnymi określeniami dotyczącymi właśnie intymnej więzi, więzi przyjaźni, więzi lojalności. Słowo poznać w Starym Testamencie niejednokrotnie odnosi się do tej najbardziej intymnej więzi, więzi małżeńskiej. Adam poznał Ewę. Jest jeszcze jedna rzecz do Ewangelii Jana. Ci z was, którzy byli na ostatniej konferencji z Richem Bledsoe w Strążnej, pewnie pamiętają, że w Ewangelii Jana chodzi między innymi o nakreślenie tego obrazu zdrowej, bliskiej więzi między przyjaciółmi, między mężczyznami. Chodzi o przyjaźń między mężczyznami. Ewangelia właśnie Jana w szczególny sposób opisuje tą bliską więź między mistrzem, uczniami, między uczniami i swoim Panem. To właśnie bliską więź przyjaźni, męskiej przyjaźni. Oczywiście Ewangelia robi to między innymi po to, żeby zburzyć obraz błędnej męskiej przyjaźni w świecie greckim. Właśnie tej przyjaźni opartej na homoerotyce w greckiej kulturze. Ewangelia Jana mówi o męskiej przyjaźni, czystej przyjaźni, przyjaźni przed Bogiem. I właśnie w takim kontekście, właśnie w kontekście takiej więzi takiej przyjaźni, powinniśmy też rozumieć słowa Piotra. Nie, nie jestem jego uczniem. Piotr tak naprawdę powiedział, nie jestem jednym z jego uczniów, nie jestem jego przyjacielem. Innymi słowy, nie mam z nim bliskiej więzi. Widzicie zatem w Ewangelii, która wiele mówi o przyjaźni, to stwierdzenie, nie jestem jego uczniem, to mocne stwierdzenie. Zresztą pozostali ewangeliści znowu pokazują nam, że to, co Piotr zrobił, jest mocne. Mateusz twierdzi, że Piotr powiedział, nie znam tego człowieka. Nie znam tego człowieka. Podobnie ewangelista Łukasz stwierdza, że Piotr powiedział, niewiasto, nie znam go. Akurat tak się składa, że w tych dwóch ewangeliach, w Mateusza i Łukasza, podobne słowa, nie znam go, nie znam ich, Jezus kieruje do tych, którzy ustami wzywają Pana, ale ich serca są dalekie od pełnienia woli Bożej. Jezus im oznajmia, nigdy was nie znałem. Idźcie ode mnie precz, wy, którzy czynicie bezprawie. I to słowo, takie samo stwierdzenie pada wobec tych głupich panien, które nie zabrały oliwy do swoich lamp. Nie znam was, nie znam was. Podobnie Łukasza, gospodarz po zamknięciu bramy, mówi do tych na dworze, nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie, czyniący nieprawość. Czyli zobaczcie, tego typu stwierdzenia w tych Ewangeliach, tego typu stwierdzenia, które znajdujemy na ustach Piotra w chwili zaparcia się, właśnie rozrywają więzy bliskości, rozrywają więzy oddania i przyjaźni, więzy pokoju. Takie stwierdzenia burzą relacje i wszelką bliskość. A zatem, wracając do Piotra, stwierdzenie Piotra przy zaparciu się, to trzykrotne stwierdzenie się, jest bardzo mocne. Nie jestem jego uczniem w Ewangelii Jana, znaczy tyle, co nie jestem jego przyjacielem. Jezus już dla mnie nic nie znaczy. To, że nazwał mnie skałą, nic już dla mnie nie znaczy. To, że jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, już nic dla mnie nie znaczy. To, że umył mi nogi, nic już dla mnie nie znaczy. Piotr trzykrotnie go odrzucił, tak samo jak za chwilę trzykrotnie odrzucą go Żydzi przed Piłatem, przed tym tronem sędziego. Widzicie, Piotr w tej nocy, kiedy się zaparł, wcale nie był lepszy. Wcale nie był lepszy. Czyli wydaje mi się, że właśnie w taki sposób powinniśmy postrzegać zaparcie się Piotra. Piotr zaparł się bliskiej więzi z Chrystusem, jaką zbudowali przez ostatnie 3 lata. A zatem, czy 3 lata to dużo, czy mało? Może lepiej by brzmiało 6, 10 albo 25 lat. No widzicie, mi się wydaje, że w tym momencie Bóg i Biblia czegoś nas uczą. Czegoś nas uczą nas samych, że niestety czas nie jest gwarancją. Czas nie jest gwarancją, jak tak długo jak żyjemy na tym świecie. Czas nie jest gwarancją, że zawsze będziemy wierni, zawsze będziemy w stanie coś zrobić dla Chrystusa. Czas oczywiście powinien budować naszą dojrzałość, czy Bóg buduje w czasie naszą dojrzałość, ale nie ma na to automatyzmu. Przychodzą upadki, bardzo realne upadki, bardzo mocne upadki. Jest wina, która jest bardzo realną winą. Nic się nie obejdzie się bez pojednania, bez w zasadzie procesu powrotu do Boga. Biblia nas po prostu poucza, że pomimo czasu, jaki już spędziliśmy z Jezusem, nasz problem ciągle jest z nami. Nadal musimy się zmagać z naszym starym człowiekiem, który burzy przyjaźń między nami i Bogiem. Niestety, chociaż nam się wydaje czasami, że moglibyśmy wraz z Chrystusem zawojować świat, że kiedy, nie wiem, jesteśmy młodymi chrześcijanami, czasami wyobrażamy sobie, że moglibyśmy pełni entuzjazmu umrzeć dla Jezusa. Może nawet właśnie czujemy, że jesteśmy gotowi to zrobić. To jednak nie potrafimy do końca, tak jak Chrystus, wytrwać ani w naszych zobowiązaniach, ani w naszych słowach. W jednym momencie jesteśmy jak Piotr właśnie, powołani, oczyszczeni, a już za chwilę możemy wracać do swoich starych przyzwyczajeń. swojego starego stylu życia. Możliwe nawet, że za chwilę, za kilka chwil, kiedy skończymy nabożeństwo, rozejdziemy się do naszych domów, będziemy już z powrotem dokładnie w tym miejscu, w którym wcześniej obraziliśmy Boga. Za chwilę może się okazać po prostu, że Chrystus już nie jest naszym mistrzem, tak jak w tym momencie właśnie myślimy, że jest naszym mistrzem. Widzicie, jesteśmy po prostu nadal tymi, którzy łamią, trzecie przykazanie. Nie nadużywa imienia Pana. A jednak nosząc na sobie to imię, stojąc naprzeciw innych ludzi, zachowujemy się wielokrotnie tak, jakbyśmy nie należeli do Chrystusa, który stał się naszym Zbawcą i przyjacielem. I kto wie, może nawet właśnie napomnieni w takim kontekście, o wiele szybciej zawołamy: kobieto, nie wiem, o czym mówisz, nie wiem, o co ci chodzi, nie znam go, niż właśnie z właściwym wstydem spuścimy głowę i powiemy: tak, jestem Jego uczniem i potrzebuję zmiłowania, potrzebuję Jego łaski, potrzebuję Jego miłosierdzia. I się czasem wolimy się ukryć w samozaprzeczeniu albo w anonimowości pędzącego miasta. Piotr się zaparł. I ten proces odrestaurowania, odnowy jeszcze się nie skończy. Co się dalej dzieje w życiu Piotra? Jezus umiera na rzymskim krzyżu. Piotr jednak zostaje z tyłu. Nastał pierwszy dzień tygodnia, dlatego rozdział 20 opisuje, że Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. Ukazał się Marii i uczniom. I teraz pytanie, co zrobić z rozdziałem 21, bo wszystko w tym rozdziale 20 brzmi tak, jak to by już był koniec Ewangelii. Mamy tam właśnie zmartwychwstanie Jezusa, Jezus spotyka Marię w ogrodzie, Jezus ukazuje się uczniom i te ostatnie dwa wersety wydają się jakby już sam koniec, jakby sam koniec Ewangelii. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Tak trochę brzmi, jakby już to się wszystko miało skończyć, ale nie. Po rozdziale 20 mamy rozdział 21, który nie jest tutaj znowu bez przyczyny. To był rozdział, który Duch Święty też zaplanował tutaj umieścić. Myślę, że ten rozdział 21 jest trochę takim posłowiem. Jest posłowiem do całej Ewangelii. Ten 21 rozdział Ewangelii Jana jest odniesieniem do poprzednich wątków z tej Ewangelii. Zobaczcie, właśnie na początku odnosi się do niezałatwionej sprawy z grzechem Piotra z rozdziału 18. Odnosi się ten rozdział też do rozdziału 10, który mówił o pasieniu owiec, o owczarni i owcach, które przyjął do tej owczarni. Ten rozdział 21 odnosi się też do 13 rozdziału, gdzie była mowa o umiłowanym uczniu. Właśnie tutaj jest to też powtórzone, ten temat później w 21 rozdziale. I ten 21 rozdział też się odnosi do pierwszego rozdziału Ewangelii, gdzie Jan opisuje to pierwsze powołanie uczniów. Zobaczcie, to co się tutaj dzieje w 21 rozdziale, to znowu Jezus przychodzi, Jezus na nowo powołuje swoich uczniów. A zatem rozdział 21 to pewna kontynuacja, ale też pewien nowy początek. Jezus znowu jest nad morzem, Jezus znowu powołuje uczniów. Widzicie, kiedy był nieobecny, kiedy umarł, był nieobecny, życie trochę toczyło się tak jak do tej pory, jakby nic się nie zmieniło. Ale teraz Mistrz powraca, aby wskazać kierunek na przyszłość. Przychodzi teraz do uczniów, aby między innymi zrehabilitować Piotra i odnowić to w jego powołaniu, ale po kolei. Zobaczcie, trochę sytuacja wygląda trochę tak. Ja wiem, że jestem 20 rozdział, jest w zmartwychwstanie, ale sytuacja, jak Jan ją opisuje, wygląda trochę tak, że zobaczcie, Piotr odszedł z Jerozolimy do Galilei. Piotr jest teraz nad Morzem Tyberiackim, czyli nad morzem, czy nad jeziorem Genezaret, czy Kineret, jakkolwiek wiele nazw było na to morze. Tam, gdzie Jezus wcześniej w Galilei ich powołał. Trochę to wygląda tak, jakby Piotr uznał, że to zmartwychwstanie jak na razie nic nie znaczyło. Trochę też widzimy w tym, jakby Piotr w obliczu tego zaparcia skrył się w tym grzechu. Odszedł i się skrył. Widzicie, został wcześniej powołany już przez Jezusa do łowienia ludzi, ale on jakby bez wiary, czy ze strasznie osłabioną wiarą wraca na północ do łowienia ryb. Mesjasz był, Mesjasza nie ma. Piotr był pewnie trochę też zniechęcony, jak inni uczniowie. Chociażby ta dwójka, którą Jezus spotkał w Ewangelii Łukasza w drodze do Emaus. Zresztą wersety 4 i 5 w tym rozdziale 21 Jana pokazują, że uczniowie nie poznali Jezusa na brzegu, zupełnie jak tamta dwójka, kiedy Jezus do nich dołączył w drodze do Emaus. Ale mi się wydaje, że właśnie w tym momencie już, w tym posłowie, w tym 21 rozdziale Ewangelii Jana zaczyna się dla nas ta Boża lekcja. Boża lekcja dla Piotra i Boża lekcja dla nas. Tak, nadzieja Piotra prysła poniekąd jak bańka mydlana. Wiara została zaparta. Pierwsze powołanie wydaje się, że niewiele zmieniło. On i jego koledzy doświadczyli przykrości i tyle. Wrócili do dawnych zajęć, jakby zmartwychwstanie się nie dokonało. Lecz co to? Lecz co się dzieje? Gdzie wygląda na to, że Bóg nie pozostawia. Bóg nie pozostawia tak po prostu zerwanych więzi ze swoimi przyjaciółmi. Bóg tak po prostu nie pozostawia swoich przyjaciół. Ślęcząc całą noc w łodzi, zobaczcie, uczniowie całą noc spędzają w łodzi i co? Nic nie złowili. Jakby na ironię, jakby rzeczywiście jakaś wyższa siła przeszkodziła im w wykonywaniu ich własnego zawodu. Siedzą całą noc, zarzucają z tej i z tamtej strony nic, a nic nie złowili, ani jednej ryby. Przypomina się trochę Łukasza, piąty rozdział Ewangelii Łukasza, też opisuje bardzo podobną sytuację. Uczniowie są nad Morzem Tyberiackim w Galilei. Też przez całą noc nie mogą złowić ani jednej ryby. Łapią ryby dopiero na słowo Jezusa. Kiedy Jezus mówi zarzucić, oni zarzucają i wtedy łapią. Udanie się za słowem Pana zmienia całą sytuację. Widzicie, nagle już nie mogli wyciągnąć sieci, bo były pełne. Były tak ciężkie, że już by się porwały, gdyby próbowali wyciągnąć do łodzi. I wtedy co zrobił Szymon? Szymon Piotr właśnie w Ewangelii Łukasza przypadł wtedy do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I podobnie, w bardzo podobny sposób wątek rozwija się tutaj u Jana. Zobaczcie, Piotr i cała szóstka przyjaciół nic nie złowili. Ale przychodzi Jezus i mówi im: zarzućcie z drugiej strony, zarzućcie z prawej strony. I znowu, ku zdumieniu, sieć była pełna, nie mogli jej nawet wyciągnąć do łodzi. A wielkich ryb, które złowili, było 153. 153, czytamy, że to jest bardzo duża liczba. 153. Co oznacza? Co oznacza ta liczba? Najprawdopodobniej chodzi o pełnię narodów pogańskich. O pełnię narodów pogańskich. Skąd to wiem? Skąd to wziąłem? No na przykład już święty Hieronim, wcześniej w historii Kościoła, komentując Ezechiela, 47 rozdział, zwrócił uwagę, że właśnie w antyku uważano, że istnieją 153 gatunki ryb. Chociaż jak zauważa inny Hieronim, już współczesny nam Hieronim Neyrej, profesor z Uniwersytetu Notre Dame, komentatorzy próbowali również zastosować tutaj inne, próbowali zastosować na przykład gematrię, dodawać poszczególne symboliczne liczby, żeby pokazać, o co chodzi w tej liczbie 153. Jeśli chcecie o tym więcej poczytać, możecie też udać się. Jest jeden z artykułów Jima Jordana na ten temat w internecie na stronie Biblical Horizons. Jeśli chodzi o mnie, nie pytajcie mnie teraz o dokładne równania tych liczb, czy to 7 i 10, czy wielokrotność tych liczb. W każdym razie mi się wydaje, że możemy zatrzymać się przy tym, co powiedział już święty Hieronim. że w tej liczbie 153 chodzi właśnie o ten symboliczny wymiar, który oznacza ten przyszły połów wszystkich ludzi, wszystkich narodów pogan. Zobaczcie, Jezus już powiedział w tej Ewangelii, mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. W rozdziale 12 padły podobne słowa, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemią, wszystkich do siebie pociągnę. Czyli to, że uczniowie teraz wyławiają 153 ryby z morza, oznacza właśnie, że uczniowie mają za zadanie wyłowić wszystkie narody pogan, aby przyszły do Jezusa, aby przyszły do jednej owczarni. A zatem, zobaczcie, Pan przychodzi do swoich uczniów, żeby wśród grzechu, wśród niewiary, można by powiedzieć, wśród zaparcia się, na nowo powołać Piotra, na nowo powołać uczniów do tej samej pracy. Widzicie, Bóg nie pozostaje obojętny wobec naderwanych więzi, wobec naderwanych przyjaźni. Co z Piotrem, który wyrzekł się Jezusa? Czytaliśmy już, co Jezus mówi w innej Ewangelii. Tego, kto by się zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Słowa sądu, które się wydają ostateczne. Ale wiemy, że Jezus wybrał Piotra, że Jezus wstawił się u Ojca za Piotrem. Kiedy Piotr wychodzi z wody, wychodzi z grzechu, wychodzi ze śmierci, na brzegu czeka na niego zmartwychwstały Pan z przygotowanym dla niego śniadaniem, z przygotowanym dla niego posiłkiem. Baranek za niego zapłacił. Baranek zapłacił za Piotra. Baranek go odkupił. Baranek umarł śmiercią, którą Piotr powinien był umrzeć. Zmartwychwstał, aby pojednać grzeszników z Bogiem. Upadły Piotr otrzymuje od Boga jedzenie. Upadły Piotr otrzymuje najpierw od Boga jedzenie. Widzicie, dobry pasterz karmi Piotra w ten sam sposób, karmi Piotra i uczniów w ten sam sposób, jak w szóstym rozdziale nakarmił 5000 ludzi. Znowu jest chleb, jest ryba, czy są ryby. Widzicie, posiłek to coś więcej. To coś więcej niż zwykły akt napełniania brzuchów. Już o tym niejednokrotnie mówiliśmy. Ten posiłek to coś więcej niż to, żeby trochę jedzenia, trochę picia wleciało nam do żołądków. Widzicie, każdy posiłek to ceremonia. Ceremonia, która ustanawia pokój i pojednanie i przyjaźń. I widzimy to najlepiej właśnie w przypadku Eucharystii. To ono jest potwierdzeniem tego przebaczenia i też sakralnej społeczności, którą Bóg sam z nami stwarza. Tymi, których sobie wybrał i powołał. Zobaczcie, rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał pytać, kto jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Widzicie, Piotr zabił swoją więź z Jezusem. Piotr zabił swoją więź z Jezusem, wyparł się go, ale teraz Jezus daje Piotrowi do ust daje mu pokój, pojednanie, przyjaźń. Chrystus pierwszy wychodzi do grzeszników ze swoją łaską. W chlebie Chrystus zapewnia nas o pojednanie, jakie mamy z Nim. Chrystus mówi, jestem waszym przyjacielem, przyjdźcie do mnie. Ale to też nie tanie pojednanie, to nie takie pojednanie właśnie, że Chrystus nad naszymi grzechami macha tą ręką i mówi, nieważne, nic się nie stało. Nie. Zobaczcie, żal i wstyd są ważne w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym nawracaniu się. Szymonie, synu, kiedy już było, kiedy zjedli, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Tak, Panie, miłuję cię. Teraz trochę wolniej. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Tak, Panie, myślę, że do oczu Piotra w tym momencie zaczęły napływać łzy zmieszania i niepewności, a Jezus nadal patrząc w oczy Piotra z powagą pyta go po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Piotr się zmartwił. Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Każdy z przysłuchujących się uczniów dokładnie już wiedział, o co chodzi. Piotr zaparł się trzykrotnie. Zerwanie przyjaźni było haniebne. Pewny siebie Piotr, ten Piotr z poprzednich 3 lat, nagle okazał się sam w sobie, w swoim starym człowieku, słaby i tchórzliwy. A Jezus pokazuje, że odnowienie to proces, który wymaga właściwego nawrócenia, właściwej postawy. Widzicie, żal czy pokuta za tego typu grzechy to głęboka też świadomość powagi czynu. Widzicie, żal i skrucha to jest uznanie bezsilności, naszej własnej bezsilności. To zejście z góry na dół. To czekanie w uniżeniu, aż Pan się ulituje. Widzicie, tylko zhańbiony Piotr, czy uniżony Piotr, czy ukorzony Piotr może być Piotrem, który wzrasta w Bożej łasce i w swoim powołaniu. Teraz Jezus mówi do niego: paś owieczki moje. Teraz jesteś gotowy do swojego zadania. Teraz możesz robić dla mnie wielkie rzeczy właśnie w mocy przebaczenia. Kończąc już tą lekcję, widzicie, wydaje mi się, że my także w naszym chrześcijańskim życiu jesteśmy narażeni na właśnie taki piotrowy upadek. Wydaje mi się, że może dojść do niego, kiedy zbyt mocno skupimy się na tym, co my możemy zrobić dla Jezusa, na tej, jak to niektórzy mówią teologowie, aktywnej części chrześcijańskiego życia, a zapomnimy o tej pasywnej części chrześcijańskiego życia. O co mi chodzi? Już tłumaczę. Widzicie, z jednej strony jest Piotr, który twierdzi, że zrobi to, tamto, jeszcze tamto dla Jezusa. Większość jego życia właśnie przez te 3 lata, przynajmniej jak to pokazuje ewangelista Jan, to robienie dla Jezusa. To niemalże pewność, że jest w stanie w kółko coś robić dla Jezusa. Nawet za Niego umrzeć. Widzicie, brakuje tej właściwej Bożej pasywności, która jedynie przyjmuje. Wydaje się, że brak u Piotra jest tej postawy człowieka, który rozumie swoją bezsilność i wie, że w tej jednej danej chwili, na przykład przy posiłku, na przykład właśnie przy ostatniej wieczerze, przy umyciu nóg, jedyne, co może zrobić, to poddać się usługiwaniu Chrystusa. Jedyne, co może zrobić, to siedzieć, aby Bóg mu usłużył. Widzicie, nie. Piotr jeszcze nie dał swoich nóg Jezusowi. On wraz z Jezusem się umyje. On umyje się sam. Nie da sobie usłużyć. Widzicie? To też jest prawda chrześcijańskiego życia. Oczywiście prawdą jest, że powinniśmy robić wiele rzeczy. Biblia nas zachęca, żeby nasza wiara była aktywna i tak dalej. Ale są momenty, kiedy nasza wiara powinna być pasywną wiarą. Czyli mam nadzieję, że mnie się nie zrozumiecie. Chodzi mi o to, że są momenty w naszym życiu, kiedy jedyne, co możemy zrobić, to pozwolić Chrystusowi działać w naszym życiu. Na przykład za chwilę, podczas wieczerzy. To On nam będzie usługiwał. To On nas będzie karmił. To nie my się będziemy karmili, ale to On będzie nam usługiwał i nas karmił. Są chwile właśnie, kiedy w naszym chrześcijańskim życiu jedyne, co możemy zrobić, to oddać się działaniu Bożego Ducha, czy Jezusowi, który przez Bożego Ducha wykonuje w nas swoje dzieło. Myślę, że są też inne okazje. Myślę, że błędem będzie, jeśli nawet w naszych modlitwach będziemy zawsze i tylko wyłącznie mówili. Czasem jest czas na to, aby otworzyć psalm i posłuchać, co Bóg mówi do nas. Nie to, co my mówimy ciągle do Niego. Widzicie, Chrystus sam przyrządził nam posiłek ze swego ciała i z krwi, ze swojego życia, kiedy pływaliśmy w grzechach. Do nas należy przyjęcie Go z wdzięcznością. Łaskawy Pan podniósł nas z hańby i prochu, abyśmy siedzieli przy Jego stole, abyśmy oddali się Mu, kiedy On nam sam usługuje.
Widzicie, to jest właśnie ta dobra pasywność. My nie dodamy do Jego łaski. My nie zbawimy, w pewnym sensie, nie zbawimy wraz z Nim, tak jak On zbawia. Widzicie, właściwa ta pasywność, na przykład, kiedy będziemy spożywali Boży posiłek, oznacza to, że uznamy po prostu, że jesteśmy bezsilni wobec naszej niedoli, wobec naszej słabości, wobec naszej zawodności, wobec naszego starego człowieka i damy po prostu Chrystusowi, żeby działał w nas, żeby nas przemieniał. Dajmy właśnie w tych momentach działać Bożemu posiłkowi, który nas wzmocni na kolejne dni naszej chrześcijańskiej aktywności skoro. Czyli nauczmy się także być w Chrystusie, Chrystusie, a nie tylko dla Chrystusa. Amen. Pomodlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za Twoją wielką łaskawość, za naukę, za lekcję, która płynie z życia Piotra. Dziękujemy Boże, że Ty nam pokazujesz, jak ważnym jesteś dla nas, jak bardzo Ciebie potrzebujemy. Panie, widzimy, wyznajemy, że nie jesteśmy w stanie utrzymać się sami przy Tobie, ale że Ty musisz nas odnawiać i to Ty musisz nam dodawać siły i wiary. Prosimy, zechciej nas dzisiaj pobłogosławić i wzmocnić właśnie tak, abyśmy żyli na co dzień dla Ciebie. Prosimy Cię, abyśmy potrafili przyjmować Twoją łaskę, Twoje działanie w naszym życiu, abyśmy przeciwko temu nie wierzgali, nie twierdzili, że jesteśmy sami w stanie się zmienić. Jeszcze raz powierzamy siebie Tobie. Amen.